Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Kontynuujemy mity i legendy. A tydzień temu myślę, że to było takie bardzo dobre kazanie, które mówiło o pewnych rzeczach, aby przyjąć cud do swojego życia. I ja wam powiem coś takiego. Jeśli Bóg by dzisiaj przemówił do twojego życia, jeśli Bóg naprawdę by przemówił dzisiaj do twojego życia, to co z tym zrobisz? Jeśli Bóg naprawdę przemówi do twojego życia, to co z tym zrobisz? Tak? Wyszedł siewca, aby siać. Rzucił to samo ziarno. Ale każde z tych ziaren upadło na różny rodzaj gleby. I dzisiaj chciałem ci powiedzieć na temat tego, jakich ludzi Bóg jest w stanie używać, Bóg jest w stanie posługiwać się nimi cały czas i jeszcze dalej. I jest mit, który mówi o tym, że Bóg wybiera ludzi doskonałych i przygotowanych. To jest mit. Bóg nie używa ludzi doskonałych ani ludzi przygotowanych. Bóg używa ludzi niedoskonałych, bo tylko tacy są dostępni. Jeśli Bóg miałby czekać na twoją doskonałość, to życzę powodzenia. Jeśli Bóg miałby czekać na to, aż będziesz gotowy, to też ci życzę powodzenia, bo co to znaczy być gotowym? Ty nie jesteś człowiekiem, który jest w stanie ocenić, o teraz już jestem gotowy. Zależy z jakiej perspektywy. Z perspektywy bardziej gotowych jeszcze nie jesteś gotowy. A w twoich oczach możesz być gotowy. Niektórzy ludzie z niskim poczuciem wartości, oni nigdy nie będą gotowi. I dzisiaj chciałem mówić do was jako człowiek niedoskonały, mówiących do ludzi niedoskonałych. Może tak być? Mamy wspólną platformę. Jesteśmy niedoskonałymi ludźmi. Jesteśmy nieprzygotowanymi ludźmi. A pomimo tego Bóg chce coś z nami zrobić. Żeby pojawił się jeszcze większy dramat w tej sytuacji, to, że kiedy patrzysz na Biblię, to tam w ogóle nie widać doskonałości poza Panem Jezusem. Król Dawid był człowiekiem według Bożego serca, który wypełnił całkowicie Bożą wolę dla swojego życia, z wyjątkiem incydentu z Uriaszem, którego doprowadził do śmierci, a z jego żoną Betrzebą się po prostu przespał. Wielki król. Mojżesz był nerwowy, Samson był niemądry, Salomon popłynął. I jak patrzysz na każdą, nie będziemy tutaj przechodzić przez każdą postać z Biblii, ale nie ma ludzi doskonałych w Bożym Słowie. Nie ma. Jest Pan Jezus, który jest doskonały, a poza tym nie ma nikogo doskonałego. To, że jesteś niedoskonały, nie oznacza, że doskonałość upoważnia cię do tego, aby Bóg mógł cię używać. Tu w ogóle nie o to chodzi. Jest coś w ludziach niedoskonałych, którzy jedni niedoskonali idą daleko, inni niedoskonali siedzą i obserwują. Ty i ja jesteśmy niedoskonali. Tak? Jeśli jesteś niedoskonały, podnieś rękę do góry. Jeśli nie podniesiesz ręki do góry, to znaczy, że pomyliłeś się. Już powinieneś być w niebie. Niektórzy mnie nie lubią, tak nie podniosą ręki. Jeszcze raz. Jeśli jesteś niedoskonały? Okej, super. Biblia jest księgą pełną niedoskonałych ludzi, którzy mają w sobie elementy boskie i ludzkie w jednym czasie. W tobie, jako chrześcijaninie, jest coś boskiego. A z drugiej strony ciągle jest coś ludzkiego. My nie zrażamy się do tego, co jest boskie w twoim życiu, ani w moim życiu. My uprzedzamy się do tego, co jest ludzkie w naszym życiu. Ale te dwa światy ciągle i ciągle dominują. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset, Biblia mówi tak. Tak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło i nastało nowe. Bóg zmienił twoją tożsamość. Kiedy oddałeś życie Jezusowi, nastąpiła zmiana twojej tożsamości. Ale Biblia nic nie mówi, że nastąpiła zmiana twojego zachowania. Jeśli byłeś niemądry i oddałeś życie Chrystusowi, to jesteś zbawiony niemądry. Jeśli byłeś chamski przed nawróceniem i oddałeś życie Jezusowi, jesteś chamski nawrócony. Zmieniło się to, że wszystko stało się nowe, że jesteś człowiekiem, który doświadczył Bożej łaski, poddałeś mu swoje życie, ale zmiana w twoim życiu, mój drogi, moja droga, to jest długi proces. To jest długi, długi, długi proces. Ty jesteś niedoskonały, ja jestem niedoskonały. Ludzie w Biblii są niedoskonali i ci, których Bóg użył, pomimo swojej niedoskonałości, mieli taką jedną cechę, którą możesz mieć i ty. W naszym społeczeństwie jest bardzo trudno posiadać tą cechę. Bardzo trudno. Drugi list Piotra, 1 rozdział, 4 werset. Wiem, że na razie się odnajdujesz w tym kazaniu, ja też. Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Jak ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. Dzięki nim darowane, dzięki Jezusowi zostały nam darowane drogocenne, największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami Bożej natury. To jest właśnie to, o czym my mówimy. W nas jest boskość i ludzkość. W nas jest boskość i ludzkość. Jeśli ludzkość przeważa w naszym życiu, wtedy jest problem. Wtedy jest problem. Mahatma Gandhi, hinduski przywódca, powiedział tak. Bez wątpienia byłbym chrześcijaninem, gdyby chrześcijanie byli nimi 24 godziny na dobę. Mahatma Gandhi, to oczywiście to jest taki tekst, ale on twierdzi, że on byłby chrześcijaninem, gdybyśmy my byli chrześcijanami 24 godziny na dobę. Ale dla wierzącego nie ma nic niemożliwego. Dla człowieka niewierzącego nie ma nic niemożliwego. Czy on się podpina pod tą swoją część boskiej natury, czy on się podpina pod swoją bardziej naturalną, cielesną część natury, dla niego nie ma nic niemożliwego. Ludzie, chrześcijanie mogą cię zranić, chrześcijanie mogą cię okraść, tak, mogą. Chrześcijanie mogą mieć fatalną postawę względem ciebie, chrześcijanie mogą zachowywać się tragicznie, bo dla wierzącego nie ma nic niemożliwego. To jest cielesna część naszej natury, ale boska część natury pokazuje, że kiedy podepniemy się po to, co chce Bóg, możemy dokonywać niesamowitych rzeczy. Chciałem dzisiaj przyjrzeć się jednemu człowiekowi, który pomimo swojej ułomności, pomimo swojej niedoskonałości, pomimo wielu błędów, które on popełnił, jednak stał się kluczowym filarem w pierwszym kościele. On był kluczowym filarem w pierwszym kościele, który się budował w pierwszym wieku. I to była kluczowa postać, niesamowity człowiek. I w nim widzimy, jak czasami odzywała się ta boska część jego natury i jak odzywała się ta cielesna część jego natury. Generalnie każda sytuacja w jego życiu to był jeden wielki miszmasz, dokładnie tak jak u nas. Wiecie, kim to był? To był Piotr. Odnalazłem więcej ciekawych sytuacji. Będzie zabawnie. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, werset 25-33. Około 4 nad ranem Jezus przyszedł do nich. Szedł po falach, gdy uczniowie zobaczyli go idącego po wodzie, przestraszyli się, jak to uczniowie. Myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli. Lecz Jezus zaraz ich uspokoił. Odwagi, przemówił, to ja jestem. Co powiedział Jezus? Odwagi, co powiedział? To ja jestem. Nie bójcie się. Wtedy odezwał się on. Cały na biało. Odzywa się Piotr w pierwszej odsłonie, w Mateusza w 14 rozdziale, to jest pierwsza odsłona Piotra, kim on tak de facto był. Panie, jeśli to Ty jesteś, nie bójcie się, to ja jestem. Chwilę potem, Panie, jeśli to Ty jesteś, to co? To każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił Pan Jezus. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa, jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: o małowierny, dlaczego zwątpiłeś? A kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał. Ci zaś, którzy byli w łodzi, pokłonili mu się, naprawdę wyznali: jesteś synem Boga. W łodzi był tylko jeden mokry człowiek. Piotr. To jest ciekawe. Najpierw ja jestem, nie bójcie się. Jeśli to ty jesteś, to każ mi przyjść do siebie. Okej, fajnie. A więc Piotr wychodzi, idzie. Wow, wszyscy uczniowie. Wow, jest. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Patrz, znając naturę wszystkich tych uczniów, oni tylko czekali, aż się zacznie topić. A więc zaczął się topić. Ciekawe, co się działo na łodzi w tamtym czasie. Mówiłem. Ciekawe, co teraz. Fajny był chłopak. I Jezus wyciąga rękę i mówi do niego: o małowierny, czemu zwątpiłeś? Wow. Trochę nie fair. My gloryfikujemy to, że Piotr wyszedł z łodzi. Wow, to był ten, który wyszedł z łodzi. Ale to, dlaczego wyszedł z łodzi i to, dlaczego zaczął tonąć, to był jego brak wiary. Bo gdyby patrzył się cały czas na Chrystusa, to by nie zaczął tonąć. Jego brak wiary spowodował, że on zaczął tonąć i Jezus co z nim zrobił? Nie omieszkał mu tego powiedzieć. Co mógł zrobić Piotr i co robi wielu chrześcijan? Co robimy my? Fajnie. Najpierw ja wychodzę, reszta siedzi w łódce, a ja wychodzę. A oni się patrzą i mi kibicują. I jak zaczynam się topić, to prawdopodobnie na łódce był fajny fun, była fajna zabawa, bo ja zacząłem się topić. Nie dość, że ledwo co się zachłysnąłem się tą wodą, ledwo co z tego wyszedłem, prawie się utopiłem, a Ty mówisz do mnie, Panie Jezu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? Super. I powiem Wam tak. Wielu chrześcijan po takiej sytuacji kończy imprezę z Panem Bogiem. Jak on mógł mi to powiedzieć? Ja wyszedłem z łodzi, ja szedłem, jak on mógł mi powiedzieć, kiedy zacząłem się topić, że ja nie mam wiary, ale wyszedłem. A co z resztą? Czemu tej reszcie nic nie powiedziałeś? Chrześcijanie, którzy za dużo myślą o sobie i nie można ci zwrócić uwagi, nie nadajesz się do tego, aby Bóg cię użył. Proste. Nie nadajesz się. Bóg, żeby cię mógł użyć, musisz być obrażony wiele razy. Musisz być obrażony wiele razy. Ja przepraszam, że użyję tego sformułowania, ale syndrom świętej krowy to nie jest chrześcijaństwo. Przecież historia z Piotrem mogła się skończyć w Mateusza 14 rozdziale, bo on się sfochał, on po prostu wyszedł z łodzi, Chrystus go ochrzanił jeszcze, że nie ma wiary. To jest w ogóle, to po co mi takie coś? Ja wyszedłem, po co mi takie coś? Jak łatwo można cię obrazić? Wiecie, że łatwo nas obrazić? No czemu w takie paseczki dzisiaj się ubrałaś? Tak średnio to pasuje w tym świetle. Miałem takiego znajomego, ubrałem się właśnie w paseczki. Miałem 3 koszulki z paseczkami. Uważałem, że są zarąbiste. i głosiłem kazanie i ten znajomy mój ze Stanów niczego innego, na nic innego się nie patrzył, tylko na moje paseczki. Ja skończyłem głosić to kazanie w tych paseczkach, podchodzę do niego, on mówi: stary, ile masz tych koszulek z paseczkami? Mówię: wiesz co, 3, ostatnio 2 kupiłem. Wyglądasz w nich fatalnie. Wyglądasz tragicznie w tych koszulkach. Zróbmy taki układ. Weź je, wyrzuć albo daj komuś, a ja ci kupię te 3 nowe. Albo nawet więcej. To z paseczkami wyrzuciłem, a nowych nie ma. Chrześcijanie. Prozaiczny przykład. Wiecie, tutaj chodzi o to, że Bóg nie jest w stanie nic zrobić z ludźmi, którzy nie pozwalają się obrazić. Naprawdę. Piotr w 14 rozdziale pojawia się w 15 rozdziale. Kolejny hicior. Jesteśmy rozdział dalej. Mateusza 15, werset od 15 do 18. Wówczas odezwał się Piotr: wyjaśnij nam tę przypowieść. Normalna rzecz, to, że Piotr powiedział pierwszy, to był jego największy problem. Wyjaśnij, fajnie panie, ale wyjaśnij nam tą przypowieść. I Jezus w swojej łagodności, jak to na obrazku z tą, jak to się nazywa, z owieczką, tak, zaraz Piotrusiu, wszystko ci, nie rozumiesz, ja ci to wszystko zaraz wyjaśnię, nic się nie stresuj, mamy czas, jeszcze 3 lata jestem z wami, ja ci to wszystko wyjaśnię. Powiem ci tak, jak Greka tłumaczy ten werset. A Jezus na to: to wy wciąż jesteście tak głupi? Dlatego, że słowo niepojętni, to jest greckie asunetos, a asunetos oznacza głupi. Zachowujący się w głupi sposób, nie mający, niektórzy się uśmiechają, jak mówię głupi, od razu ci lepiej. Dlaczego to wy wciąż jesteście tak głupi? Piotr mógł pomyśleć: fajnie, najpierw nie mam wiary, bo się zacząłem topić, a oni siedzieli w łodzi. Teraz pytam się, proszę, łaskawie, wyjaśnij mi to i ty mówisz do mnie, że jestem głupi? A co zresztą? Nikt się nie spytał, bo wszyscy są wydygani. Wiecie, jak to jest? W każdym stadzie jest gościu, który, albo kobieta, która zawsze się odzywa, a wszyscy myślą to, co ta kobieta, bądź chłop, który się odzywa. Kiedy moja Krysia chodziła do klasy, to właśnie byliśmy taką klasą. Wszyscy myśleli tak jak Krysia, ale Krysia pierwsza zabierała głos. Pierwsza zabierała głos. To tak jest, w każdym stadzie tak jest. Jest zawsze ktoś, kto jest tym, który nadaje, a reszta się patrzy, jak uczniowie z łodzi. To wy wciąż jesteście tak głupi? Piotr w tym momencie mógł powiedzieć: nie, no, fajnie, wszystko fajnie, ale to już jest przesada. To już jest przesada. Jezus obraża Piotra po raz drugi. Dla wielu chrześcijan to jest niedostępne, bo oni za pierwszym razem się zwijają. Oni za pierwszym razem się zwijają. Są sfochani, obrażeni. Nie, już nic, już nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Ostrożnie, będę obserwował. Obserwujący chrześcijaństwo nic nie zmienia. Teraz wybuchło takie przebudzenie w jednym z koledży chrześcijańskich. Dosyć ciekawe. Ludzie nie wiedzą, co z tym zrobić. Bo prawie 2 tygodnie temu spotkali się ludzie, zostali po nabożeństwie dłużej ludzie, którzy uwielbiali Boga. Wywyższali Go, modlili się i to wszystko już trwa 2 tygodnie. Przelało się to na jakiś jeszcze inny kampus uniwersytecki, jeszcze inny. Najciekawsze jest to, że nie ma w ogóle instrumentów, nikt nic nie mówi. Oni non-stop się modlą, non-stop się modlą. Więc świat chrześcijański teraz zachodzi w głowę. Co to ma być? To nie jest przebudzenie. To nie jest przebudzenie. To jest przedłużona modlitwa. Nikt tego nie rozumie. Przychodzi mnóstwo ludzi. Mnóstwo ludzi, już autobusy, no to jak to jest, autobusy zaczynają przyjeżdżać, wchodzą, czekają w kolejce, aby wejść się pomodlić. Szok. Wiecie, Bóg czasami robi rzeczy, które on się nie będzie tłumaczył, co on robi. Ja ci wytłumaczę, co będę. Nie, on cię nie będzie tłumaczył. On celowo będzie przychodził i obrażał cię, tak jak obrażał Piotra. I Piotr w 14 rozdziale przebrnął przez to topienie, 15 rozdział, czy wy dalej jesteście tacy głupi. No i historia idzie dalej do 16 rozdziału. Gdy Jezus przybył, w 16 rozdział, 13 werset, gdy Jezus przybył w okolice Cezarei Filipowej, zwrócił się do swoich uczniów z pytaniem, a za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I teraz najciekawsza grupa ludzi to są ci, których teraz przeczytam. Jedni za Jana Chrzciciela. Tam byli ludzie, którzy widzieli, jak Pan Jezus był chrzczony. To kto chrzcił Pana Jezusa? Wiecie, o co chodzi. Jan Chrzciciel był człowiekiem, który ochrzcił Pana Jezusa, ale jedni mają go za Jana Chrzciciela. To jest najciekawsza grupa ludzi. Dalej Biblia mówi o tym, że inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza lub jednego z proroków, wówczas Jezus zapytał, a według was kim jestem? Kto? 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 Wtedy Szymon Piotr wyznał, ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego, szczęśliwy bądź błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. Oświadczam ci, że ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój kościół i będę i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. To jest gra słów, Petros i Petra. Petros to jest mały kamyk, a Petra to jest skała. Ciekawe, co Piotr zapamiętał z tego, czy on jest kamykiem, czy jest skałą. Ciekawe. A więc Piotr się pojawia w nowej odsłonie. Ci, co z łodzi nie wyszli, nie mieli tego objawienia, które miał on, skała. Skała miała objawienie, że on jest Chrystusem, Synem żywego Boga. I Jezus, który najpierw powiedział, że jesteście głupi w liczbie mnogiej, ten, który go wyciągnął z łodzi, wyciągnął go z wody i później powiedział, że nie ma wiary, ten Jezus mówi, błogosławiony jesteś Szymonie, i jeszcze mówi do niego, że ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Wow, to jest ten moment. Piotr urósł w oczach wszystkich. Tak jak i my. Mamy momenty, że się topimy, mamy momenty, że nic nie rozumiemy, ale mamy momenty, że mamy coś, czego nikt inny nie ma. Pojawiamy się cali na biało. Chrystus się przyznaje do nas. Chrystus, wow, niesamowite. Przeszedł przez pierwszą obrazę, drugą obrazę, ale tutaj naprawdę miał objawienie, ale wszystko trwa do czasu. Ja myślę, że Piotr w tym momencie już nie chodził po ziemi, on już się unosił. On już się unosił i z góry patrzył na całą resztę plebsu, bo taka była jego mentalność. Dosłownie 3 wersety dalej Jezus zaczął tłumaczyć swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy, tam wiele wycierpieć ze strony starszych arcykapłanów i znawców prawa, że musi być zabity i trzeciego dnia zmartwychwstać. Piotr w tej... Skała. Tak? Nie kamyk, skała. On miał objawienie. Skała wzięła go na słówko. Piotr wziął go wówczas na stronę i zaczął go upominać. Kim trzeba być? Kim trzeba być, gdzie ty już miałeś przed chwilą objawienie, kim jest Chrystus, ale tak urosłeś w piórka, tak Bóg cię użył, że ty bierzesz Mesjasza na stronę i mówisz mu, wziął go na stronę i począł go upominać. I mówi tak. To jest dobre. Niech cię Bóg przed tym zachowa. Jezus był również Bogiem. Niech cię Bóg przed tym zachowa, Panie. Zamanifestowała się cała cielesność Piotra w tym momencie. To ci się nie może zdarzyć. On jednak, czyli Jezus, odwrócił się i powiedział Piotrowi, mała owieczka na rączkach, zejdź mi z oczu, szatanie. Nakłaniasz mnie do odstępstwa, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale myślisz o tym, co ludzkie. To jest całe nasze życie. Z jednej strony myślisz o tym, co Boże, a z drugiej strony myślisz o tym, co ludzkie. Czasami to, co ludzkie, ubierasz w logiczną... Wiecie, jak ktoś coś nie chce zrobić dla Boga, to my ubieramy to w taką gadkę, która wygląda z zewnątrz, na pewno w twoich oczach, bardzo intelektualnie. Bardzo się wszystko intelektualnie zgadza. To się wszystko intelektualnie zgadza. Ale w nas, tak jak w Piotrze, ciągle płynie cielesność i duchowość. Mamy naturę Bożą w sobie i mamy naturę cielesną w sobie. U Piotra to była ciągła walka. Raz tak, raz tak, raz tak. Wiecie, najpierw jest nazwany skałą, ma objawienie. Wow, niesamowite, jestem wielki, kim ja jestem? Później bierze Jezusa na stronę i mówi do Boga, niech Bóg cię ma w swojej opiece. To jest paranoja. Ale my się dokładnie tak samo zachowujemy. My się dokładnie tak samo zachowujemy. Czasami to, co robimy, to jak żyjemy, nasze postawy są takie wow, takie chrystusowe, takie wzorcowe, a z drugiej strony zachowujemy się tragicznie. I Pan Jezus owieczką na rączkach mówi, idź precz ode mnie, szatanie. Najpierw się topił, to go Pan Jezus ochrzanił, że nie ma wiary. Później go nazwał, powiedział, dobrze, że była liczba mnoga, wy dalej jesteście tacy głupi? Później, wow, jesteś skałą, a potem mówi do niego szatanie. Ja powiem wam, ja już bym na pewno chodził do terapeuty. To nie nazywa cię z dziś śmietana, to cię Jezus Chrystus nazywa w taki sposób. A on wie, jesteś zdruzgotany i coś ci powiem, Bóg nie jest w stanie użyć doskonałych ludzi. Bóg jest w stanie użyć ludzi zdruzgotanych, którzy będą obrażani wiele, wiele, wiele razy. Na serio. Naprawdę. Jeśli myślisz, że Bóg nie będzie cię obrażał, my mamy zwichrowany obraz Pana Boga. Bóg myśli o tobie poważnie i będzie cię poważnie traktował. Ty myślisz, że jak ty popełnisz błąd, to pojawi się Pan Jezus. Nie martw się. Nie przejmuj się. No naprawdę, tu się połóż. Nie bój się. Pan Jezus taki nie jest. Pan Jezus jest taki, słuchaj, zawaliłeś. Zawaliłeś. Po prostu zawaliłeś, popełniłeś błąd. Ciało cię przejęło. Ciało cię przejęło. Bóg jest Bogiem konkretnym. To nie jest jakiś rozmymłany tatuś, który nie ma nic innego do roboty, tylko cię głaskać po głowie. Nie, Bóg jest konkretnym Bogiem. I On myśli poważnie o tobie i On będzie cię obrażał. Ale idziemy dalej. To nie jest koniec historii. Jest Mateusza 17 rozdział. To jest hit. To jest moje ulubione. 17 rozdział, wersety od 1 do 3. Po 6 dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz jego brata Jana i udał się z nimi na wysoką górę, gdzie mogli być sami. Idzie Piotr, idzie Jakub, idzie Jan. To już jest wyróżnienie. Patrzysz na tą pozostałą dziewiątkę. Wy nie idziecie z nami? Nie zaprosił was? Opowiem wam, jak wrócę. Jakub idzie, Piotr idzie, Jan, bohaterzy wiary. Idą i wchodzą na wysoką górę, gdzie mogą być sami. Tam w ich obecności Pan Jezus doznaje przemiany. Następuje metamorfozis, następuje totalna przemiana. Chrystus jako Syn Człowieczy zamienia się na ich oczach tylko i wyłącznie w Syna Bożego. Tylko i wyłącznie w Syna Bożego. Jego twarz zajaśniała jak słońce, czyli oni po prostu nic nie widzieli. A szaty zalśniły bielą i ukazali się Mojżesz oraz Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Dla przypomnienia, Mojżesza już na ziemi nie było 1400 lat, a Eliasza nie było już na ziemi 800 lat. Jest Piotr, jest Jan, jest Jakub, dziewiątka została w obozie. Oni są na tej górze. Pan Jezus się przemienia przed nimi, nic nie widzą w ogóle, co się dzieje. Pojawia się Mojżesz, 1400 lat temu on niby umarł. 800 lat temu i Eliasz został zabrany do nieba. Oni się tam pojawiają. Eliasz, Mojżesz, Jezus, Jakub, Jan i on, Piotr. Jakie wyróżnienie. No do czasu. Dlatego, że w czwartym wersecie niestety Piotr mówi. Na serio. On niestety przemówił. Piotr miał taką przypadłość, że on zanim pomyślał, to powiedział. Kim są ludzie, którzy najpierw mówią, zanim pomyślą? Nie myślą. Jeśli ty mówisz, zanim pomyślisz, to po prostu nie myślisz. Bardzo prosta zasada. A więc Piotr postanowił przemówić. On już miał doskonałe rozwiązanie. Wtedy Piotr wyłonił się. Cały na biało. No cały na biało, bo światło. I zwrócił się do Jezusa. Panie! Tak dobrze nam tu być. Ja, Jan, Jakub, Mojżesz, jak dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty. Dla ciebie, dla Mojżesza i dla Eliasza. Wow. Wow. Ja po prostu... Nie wiem, co w tym momencie musiał pomyśleć Pan Jezus. Ja na serio, ja nie wiem, co... Nie wiem, co musiał w ogóle pomyśleć. Ja sobie go wyobrażam w taki sposób, że Piotr tu się odzywa. Tu 3 namioty rozbije. Jeśli chcesz, Eliasz, Mojżesz, no i ty, co myślisz?
Ojcze, na pewno to był on, a może ten rybak obok. To
jest jakaś masakra. To jest jakaś masakra. Werset dalej. Podczas gdy Piotr wypowiadał te słowa, okrył ich świetlisty obłok, a z obłoku rozległ się głos. To jest mój ukochany syn, źródło mojej radości, słuchajcie go. To, co powiedział ojciec z nieba, mówi, ty już kurna nic nie mów. Ty już chłopie nic nie mów. Ty już dokonałeś samozaorania takiego, że jakbym ci przyniósł saperkę, to już byś był po prostu w głębi ziemi. Nic nie mów. To jest mój syn umiłowany i jego słuchajcie, to po prostu nic nie mów. Piotr popełniał błąd za błędem, a czasami odzywała się jego boska natura. Czasami odzywało się w nim to bóstwo. To nie jest jeszcze problem. Koniec. Jana 13 rozdział, wersety od 3 do 9. Jezus wiedział, że ojciec przekazał wszystko w jego ręce. Wiedział, że wyszedł od Boga i że do Boga odchodzi. W tych okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył swe wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. No ale oczywiście musi się pojawić on. Gdy podszedł do Szymona Piotra, ten go zapytał, Panie, ty mi chcesz myć nogi? I w tym momencie Jezus odpowiedział, tego co ja czynię, ty teraz w ogóle nie rozumiesz. Przyjdzie jednak chwila, gdy stanie się to dla ciebie jasne. Piotr nie mógł się już z tym pogodzić. Za nic w świecie nie będziesz mył moich nóg. A Jezus na to, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną działu. Szymon pomyślał i Biblia mówi, zmienił zdanie. Panie, powiedział, myj nie tylko moje nogi, ale i ręce i głowę. Jezus znowu... To jest po prostu niepojęte, ile Piotr popełnia błędów, o których to i Duch Święty natchnął ewangelistów, aby oni go opisali w tak surowy sposób. Ciągle popełnia błędy. Nie będziesz mi mył nóg. Nie, w ogóle zapomnij, nie będziesz mył moich nóg. No jak nie umyję ci nóg, to nie będziesz miał działu ze mną. No dobra, no to nie tylko nogi, ale i ręce i głowę. Po prostu Piotr. ciągle i ciągle. I ostatnie wyzwanie pojawia się w taki sposób, że z Mateusza 26 rozdział, werset 31, 33 do 35. Wówczas Jezus powiedział do nich: tej nocy wy wszyscy odwrócicie się ode mnie, gdyż jest napisane, uderzę pasterza i rozproszą się owce trzody. O tym mówił Zachariasz. Wtedy odezwał się on, czyli Piotr. Choćby wszyscy się od ciebie odwrócili, ja nigdy. Nigdy. Jezus odpowiedział, zapewniam cię, tej nocy, zanim zapieje kogut, wyprzesz się mnie trzykrotnie. Choćby przyszło mi wraz z tobą umrzeć, zarzekał się Piotr, na pewno się ciebie nie wyprę. Podobne zapewnienia padły ze strony pozostałych uczniów. Co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że Piotr zaparł się trzy razy Pana Jezusa, tak jak mu Pan Jezus powiedział. Chciałem, żebyśmy na chwilę zatrzymali się na Piotrze. Wiecie, co jest niesamowite i co go odróżnia od sporej części chrześcijan? Że on po każdym błędzie pojawia się w kolejnym błędzie. I w kolejnym błędzie pojawia się jeszcze w kolejnym błędzie. I w kolejnym błędzie pojawia się znowu w kolejnym błędzie. I znowu popełnia błąd, znowu upada, znowu mówi coś głupiego, znowu ma dziwne pomysły i niestety się odzywa. On ciągle i ciągle i ciągle upada, ale apogeum jest to, że on się trzy razy już zaparł Pana Jezusa, powiedział, że on nigdy tego nie zrobi. Już doszedł do momentu, że był zdewastowany. I wiemy o tym, że Pan Jezus go odbudował. Pan Jezus trzy razy zadał mu pytanie, czy mnie kochasz, czy mnie kochasz, czy mnie kochasz. Nie będziemy teraz o tym mówić. Ale generalnie widzimy człowieka, w którym cielesność mieszała się z boskością. Widzimy człowieka, który upadał i podnosił się zarazem i czasami widzimy gościa, który popełniał fatalne błędy, ale się podnosił i nigdy nie pozwolił się obrazić na śmierć. Drogi chrześcijaninie, wyluzuj. Wyluzuj. Zadam ci taki jeden test. Można ci zwrócić uwagę, czy od razu się sfochasz i już nigdy się tu nie pojawisz? Można ci zwrócić uwagę, czy nie pojawisz się przez kolejny miesiąc? Można ci zwrócić uwagę, czy może ktoś, albo czy Bóg może zrobić coś takiego w twoim życiu, co cię obrazi? Ja się obraziłem na Boga. Tak? Ty się nie obraziłeś na Boga, ty się obraziłeś na swoje wyobrażenie Boga, a to są dwie różne rzeczy. W Piotrze niesamowite było to, że on ciągle szedł do przodu. Upadał, ale szedł do przodu. Upadał, ale szedł do przodu. I pozwalał się obrażać. On się pozwalał obrażać. I Łukasza 22 rozdział, werset 31-32, pojawia się Jezus i mówi do Szymona Piotra. Nie mówi do Jana, nie mówi do Jakuba, nie mówi do Tomasza, nie mówi do Filipa, nie mówi do innego ze swoich uczniów, ale właśnie mówi do niego: Szymonie, Szymonie, oto szatan wymógł, aby was przesiać jak pszenicę. Szatan wymógł, aby przesiać was wszystkich, tą całą dwunastkę jak pszenicę. I Jezus mówi: ja natomiast błagałem za kim? Za tobą. Aby nie ustała twoja wiara, ale ty, gdy się nawrócisz, umacniaj swoich braci. Jest bardzo ciekawe. Przesianie w życiu Piotra polegało na tym, że uległ potężnej presji zaparcia się Jezusa i niestety to zrobił trzy razy. Powiem ci z zupełnie ludzkiego punktu widzenia. Kilka razy zwrócono mu uwagę, czasami nazwano go szatanem, potem skałą, fajnie, fajnie. Później obiecał przed wszystkimi, wszyscy to słyszeli, że ja się nigdy ciebie nie zaprę. I zapiera się trzykrotnie i wpada w strasznego doła, I Biblia mówi o tym, że poszedł łowić ryby. On wrócił do tego, co było w jego życiu przed tym, zanim poznał Chrystusa, zanim Chrystus go powołał. Moment, kiedy staniesz się człowiekiem, który będzie manipulował, szantażował, że jeśli... Bo tobie nie można zwrócić uwagi. Nie można. Nie można cię dotykać. Powiem ci, robisz sobie... Największą krzywdę robisz sam sobie. Dlatego, że Bóg nie jest w stanie współpracować z ludźmi, których nie można, których On nie może obrazić. A Jezus ewidentnie obraził Piotra wiele razy. Ale kiedy przyszedł czas próby, kiedy Piotr upadł, Jezus go wyciągnął z tego, 3 razy zadał mu pytanie, czy mnie kochasz? I Chrystus wrócił do powołania, które było w życiu Piotra. On nigdy nie zrezygnował z powołania Piotra. On ciągle o nim myślał, ale kształtował go cały czas w ten sam sposób. Bóg nie jest w stanie współpracować z tobą, jeśli nie będziesz pozwalał się obrażać. Bóg nie jest w stanie współpracować z tobą. Bóg nie jest w stanie cię użyć, dlatego że kiedy Bóg zaczyna cię używać, to dopiero pojawia się kontrowersja. To dopiero się robi kontrowersyjnie. To dopiero się robi wow. Wtedy się robi to powiedział, to powiedział, to powiedział. Wtedy stajesz się gwiazdą internetu. Nie jesteś na to gotowy. Jeśli nie pozwolisz się obrażać, to Bóg nie może cię upublicznić, bo jeśli Bóg by cię upublicznił, to cię publika zje i obrazi cię wiele razy. Wiele razy. Ale Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 14 werset. Wówczas powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i wyraźnie przemówił do zgromadzonych. Judejczycy i wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia. Słowa te przeszły ich do głębi serca. Przerażeni, to jest fragment dalej. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy robić? Opamiętajcie się, powiedział Piotr. I niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Ci więc, którzy przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób. Ten człowiek, który popełnił największą ilość błędów, ten człowiek, w taki sposób czytamy, ten człowiek, który zaparł się Chrystusa 3-krotnie, ten zostaje odbudowany, podnosi się i on ma pierwsze kazanie, kiedy Duch Święty stąpił na ludzi. I on głosząc to kazanie, to spowodowało, że ludzie byli przeszyci, ludzie byli w szoku, co mówi Piotr do nich i 3000 ludzi się nawróciło i ochrzciło tego samego dnia. Nie byłoby Piotra, gdyby nie było tego, o czym czytaliśmy. Nie ma Bożych ludzi bez upadków, nie ma Bożych... Wiecie, najgorszy rodzaj chrześcijaństwa to jest chrześcijaństwo, które siedzi i ocenia i nic nie robi. O, to było nie takie, to było nie takie, to było nie takie, to było nie takie. Pamiętam, jak kiedyś wrzuciłem jakiś fragment Billa Johnsona, wrzuciłem jakiś cytat i pewien człowiek podszedł do mnie po pokazaniu, podszedł do mnie i powiedział, wiesz, Bill Johnson, to nie, to jest New Age. Ja mówię, stary, ty znasz angielski? No nie znam, ale to, co wiem, to mi wystarczy. Super. To jest typ chrześcijaństwa, które siedzi i ocenia. Jeśli chcesz siedzieć i oceniać, to nigdy, przenigdy Bóg nie jest w stanie cię użyć. Bóg nie jest w stanie użyć ciebie. Bóg nie ma problemów z twoją niedoskonałością. Bóg nie ma problemów z twoimi błędami. Powiem więcej. Bóg nie ma problemów z twoją grzesznością, jeśli tylko będziesz chciał Go słuchać, podnosić się i ciągle iść do przodu i nie będziesz zachowywał się jak małe dziecko, któremu nie można zwrócić uwagi. Ty nigdy nie będziesz gotowy. Ty nigdy nie będziesz doskonały. Nigdy. Wiecie, my zaczęliśmy zakładać z Krysią ten kościół, byliśmy 5 lat nawróceni. Byliśmy totalnie niedoskonali, byliśmy głupi, nie mieliśmy pojęcia absolutnie o niczym, byliśmy gorliwi, mieliśmy pasję, ale poza tym nic nie mieliśmy. I nie byliśmy gotowi. Nie byliśmy doskonali. Bo Bogu nie chodzi o to, żebyś ty był gotowy. Bo Bogu nie chodzi o to, żebyś ty był doskonały. Bóg chce spotkać się tu, teraz z tobą. Wiecie, jestem znudzony kazaniami, które ciągle wzywają ludzi do przodu i te kazania ciągle im zwracają uwagę na ich błędy. Wiecie, jak wziąć was wszystkich tutaj do przodu? Pokazać wam, jak to się robi? Jeśli w swoim życiu chciałbyś być ciągle bliżej Boga i masz dni w swoim życiu, gdzie zapominasz o Bogu, zapominasz o czytaniu Biblii, później jesteś z tym zdołowany. Jeśli chciałbyś być blisko Boga, wiesz, że masz być blisko, ale nie potrafisz się przebić przez pewne rzeczy, proszę wyjść do przodu. 80% z was wyjdzie, chyba że nie wyjdziesz, bo żeby nie wyjść. To w ogóle nie o to chodzi. Bóg jest na ciebie zły, bo się nie modliłeś wczoraj? Tak, on jest załamany, całe niebo jest zdruzgotane. On zatrzymał się cały kosmos. Cała galaktyka, Droga Mleczna po prostu zaczęła iść w drugą stronę. Wszyscy są załamani. Bóg nie ma problemów z twoją niedoskonałością. On naprawdę wie, kogo powołał. On naprawdę wie, kogo wybrał. Jak to jest możliwe, że Piotr staje się kluczowym apostołem? Pomimo tylu błędów, to on dokonał pierwszego cudu po zmartwychwstaniu Jezusa, to on wskrzesił pierwszego człowieka po zmartwychwstaniu Chrystusa, to właśnie on zaniósł Ewangelię do pogan i on nie był doskonały, przeplatały się wzloty i upadki, ale on nigdy nie pozwolił się obrazić. On był w ciągłym ruchu, ciągle do przodu, on kochał Boga, mówił za dużo, a jeśli chodzi o nietakt, to prowadził klasyfikację i myślę, że do dzisiaj prowadzi. Numer jeden, nietaktu. Mówisz do Boga, niech Bóg cię od tego broni, niech Bóg cię od tego strzeże. To nie może przyjść na ciebie. Ale on w tym wszystkim ciągle szedł do przodu. Bóg szuka ludzi dostępnych. Nie szuka doskonałych. Jeśli szuka ludzi doskonałych, to na pewno moje powołanie jest fałszywe. Ono jest fałszywe. Jak to pastor Wojciech Gajewski mówi, ludzie wypalają się z dwóch powodów, żartując. Albo jest to fałszywe powołanie, albo to jest fałszywy brat. Są dwie opcje. Czyli to, że Bóg mnie powołał, to, powiem wam, zaryzykował. Nie był tego świadomy. On dokładnie był tego świadomy. To, że Bóg ciebie powołał, on był świadomy tego, co jest w twoim życiu i co będzie w twoim życiu. Bóg nie szuka doskonałych ludzi, bo takich nie ma. Kończąc, list do Filipian, 3 rozdział, werset 13. Biblia mówi tak, bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Paweł mówi, ja nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił, ale czynię jedno, zapominam o tym, co jest za mną. To był Piotr. Ja zapominam o tym, co jest za mną, zapominam o tym, że Pan Jezus nazwał mnie szatanem, zapominam o tym, że mnie skarcił, kiedy się topiłem, a nikt inny nie wyszedł, a ja wyszedłem i zostałem za to skarcony. Ja zapominam o tym, że zostałem nazwany głupim. Ja zapominam o tym wszystkim, zapominam o tym, że wyskoczyłem z tymi trzema namiotami, tam było bez sensu, można się zaorać i zapominam o tym, że zaparłem się 3 razy Pana Jezusa, ale zmierzam do tego, co jest przede mną. Przestań się taplać w błocie. Nigdy nie będziesz doskonały. Jak umrzesz, będziesz perfekcyjnie doskonały. Ale tutaj na ziemi jest to nielogiczne. I Paweł mówi, uparcie sięgam do tego, co jest przede mną, zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. I tutaj jest kluczowa rzecz, o której mówi Paweł. Ilu nas zatem jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to wam Bóg objawi. O co chodzi? Bóg mówi, stałeś się nowym stworzeniem. Bóg mówi, stałeś się kimś absolutnie nowym. Zmieniłem twoją tożsamość. I myśl o sobie w dobry sposób. Myśl o sobie w doskonały sposób, ale pamiętaj, że ta doskonałość zabierze dużo, dużo czasu. To zabierze dużo czasu. Czy pozwolisz się Bogu obrażać? Czy pozwolisz się Bogu obrażać? Czy pozwolisz Bogu robić rzeczy w twoim życiu, których nie rozumiesz? Tydzień temu mówiliśmy o tym, że Bogu nie chodzi o to, abyś w Niego wierzył, ale żebyś wierzył Jemu. Zdradzę ci pewną tajemnicę. Nie wszystko rozumiesz. Ja też nie wszystko rozumiem. Ale postanowiłem jedną rzecz w moim życiu, że kiedy będę upadał, będę się podnosił, będę się ciągle podnosił, szedł do przodu. Dlatego, że ilość razy, ile razy zwrócono mi uwagę, ile razy w moich oczach mnie obrażono, to tego jest naprawdę sporo. Tego jest naprawdę sporo. Ale ja nie mogę się skupiać na tym, jak mnie obrażono. Ja muszę skupiać się na tym, co jest przede mną, przed tym, co Bóg ma przede mną. Nie chcę stanąć przed Bogiem i nie chcę zobaczyć filmu, jak mogło wyglądać twoje życie. Chcę obejrzeć film, jak wyglądało moje życie. Chcę obejrzeć owoc w moim życiu, jak wyglądało moje życie. Chciałem, kochani, żebyśmy powstali i się pomodlili. Halleluja, Duchu Święty. Halleluja, Duchu Święty. Halleluja, Duchu Święty. Panie Jezu, my dziękujemy Ci, Jezu, za to, że Ty nas powołałeś w naszej niedoskonałości, że Ty nas powołałeś, Panie, w naszym nieprzygotowaniu, że Ty nie masz z tym problemu, Panie Jezu. My chcemy zmieniać nasze życie, chcemy, Panie, kiedy upadamy, chcemy się podnosić i iść ciągle dalej. Chcemy być ludźmi, Panie, którzy otwierają się na to, co Ty masz nam do powiedzenia. Chcemy być ludźmi, którzy otwierają swoje serca, Panie, na korektę. Chcemy być ludźmi, Duchu Święty, którzy ciągle i ciągle idą za Tobą i nawet kiedy popełniamy błędy, powstajemy i idziemy dalej za Tobą. Panie Jezu, niech Twoje imię będzie uwielbione. Niech Twoje imię będzie wywyższone. Ja dziękuję Ci za życie Piotra. Za niesamowity przykład, który nam zostawiłeś, abyśmy mogli patrzeć na jego błędy, na jego niedomagania, na jego upadki i czerpać z tego, Panie, zachętę, że Ty nigdy z niego nie zrezygnowałeś i Ty nigdy nie zrezygnujesz z nas, że Ty ciągle jesteś z nami, Ty ciągle będziesz nas prowadził, bo Ty ciągle w nas wierzysz. Jezu, niech Twoje imię będzie uwielbione, niech Twoje imię będzie błogosławione.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.